dobry, ostatnią część urwałem tak właściwie nagle, czyli piąty odcinek naszych rekolekcji Spowiedź Święta, no bo już tyle mówiłem, a właściwie nic nie powiedziałem prawie, więc spróbuję się streścić. To jest szósty odcinek, witam wszystkich bardzo pięknie, pokój i dobro. Pojawiały się pytania, to może wyjaśnię, przypomnę, że Spowiedź Święta to rekolekcje dotyczące sakramentu pokuty i pojednania, a ta dziwna nazwa, spowiedź, oczywiście nawiązuje do spowiedzi oraz do więzi, jaką mamy z Panem Jezusem, czyli bardziej jaką On tworzy z nami w sakramencie pokuty i pojednania. Mówiliśmy, że pierwsze dokumenty niewiele mówią nam o formie pokuty, jaką pokuta pierwszych chrześcijan miała, no, wpływały na to różne czynniki. Między innymi to, że pokuta jako czyn wewnętrzny, czyli żal za grzechy na samym początku, skrucha, no, nie tworzy żadnych rytów, nie tworzy żadnych takich znaków czy gestów, które są powszechne. One pojawiły się dopiero z czasem. To jest coś bardziej, możemy powiedzieć, takiego ulotnego, w sensie coś dotyczącego serca, coś wewnętrznego. Stąd więc od początku nie ma ustalonych jakichś specjalnych reguł, jak miałoby to wyglądać. A po drugie, grzech w pierwszych wspólnotach nie jest rzeczą bardzo powszechną. To znaczy grzech taki poważny, grzech ciężki, który w tamtym czasie, na początku, przede wszystkim odnosił się do powrotu do bałwochwalstwa, do religii pogańskich, no i do kultu z tym związanego, czyli także do pewnego upadku moralnego. Do czynów grzesznych związanych właśnie z powrotem do świata, my byśmy dzisiaj powiedzieli tak naszym językiem. Ale ponieważ wspólnoty pierwsze były dosyć małe, więc ludzie dobrze się znali, znali też dobrze swoje życie i po drugie też była ta pierwotna gorliwość, to co cechuje zawsze, czy na przykład małżeństwo na początku, w pierwszych miesiącach istnienia, no to ta gorliwość w znaczeniu miłość wzajemna małżonków jest bardzo taka wręcz aż buchająca na zewnątrz i dotyczy to też wspólnot religijnych. Wszelkie choćby zakony, mój zakon franciszkański, kiedy powstał na początku, no to był ten pierwotny, bardzo poważny zapał. On później przygasł, kiedy do zakonu już zaczęło wstępować wielu, wielu nowych adeptów, wiele nowych osób, więc ten jakby trochę się rozmył, ten pierwotny zapał, który pochodził oczywiście od ojca Franciszka. No i podobnie było w Kościele, kiedy święty Paweł zakłada gminy chrześcijańskie. Tam oczywiście pojawiają się grzechy i mamy tego świadectwa już w listach pawłowych, ale one nie są powszechne. To są raczej pojedyncze przypadki, no więc nie tworzy się jeszcze jakiś specjalny ryt, sposób zachowania wobec tych osób, które grzeszyły. Jednak już od samego początku mamy pewną formę wyznania grzechów. Jest takie trudne słowo, ono brzmi exmologeza. To jest nic innego jak wyznanie grzechów właśnie. To jest takie sprytne słowo greckie, można by powiedzieć, a jak dzisiaj twoja exmologeza? Ueno stary, fantastycznie, naprawdę, świetnie. Mamy, przeczytam dwa może krótkie świadectwa dotyczące owego wyznania grzechów. Dotyczy to niedzieli i chodzi oczywiście o to wyznanie, które jest związane z Eucharystią, z celebrowaniem mszy świętej. Didache daje nam takie świadectwo. W dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. Niech nikt, kto ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara. 14 punkt w Didache. I jeszcze w liście Barnaby czytamy takie słowa: wyznawaj grzechy twoje, nie chodź na modlitwę z nieczystym sumieniem. Możemy także skądinąd wywnioskować, że takie wyznanie grzechów kończyło się też pocałunkiem pokoju. Więc to jest jakiś taki pierwszy może sygnał jakiejś formy, którą to wyznanie grzechów przebierało, ale nie ma tu jeszcze nic ustalonego. Natomiast jest jasne, że od samego początku jest związane z instytucją Kościoła. Jest związane formalnie ze wspólnotą wiernych. I tu pojawia się już taka myśl dotycząca grzechów, które nie zrywają jedności z Kościołem, czyli takie, które faktycznie przy takim pojednaniu czy wyznaniu tych grzechów we wspólnocie to wystarczy, ale pojawia się też myśl, że są grzechy, które tę jedność z Kościołem w sposób mocniejszy zrywają. I tu jest bardzo interesujące z naszego punktu widzenia świadectwo czy fragment tekstu świętego Ignacego z Antiochii, który mówi, że powrót czy pojednanie się z Panem Bogiem oznacza też potrzebę pojednania się ze wspólnotą, czy konkretniej mówiąc z głową wspólnoty, czyli z biskupem. Ci bowiem, co należą do Boga i Jezusa Chrystusa, wszyscy są z biskupami, a i ci, co nawróciwszy się, wejdą do jedności Kościoła, także będą należeć do Boga, aby mogli żyć według Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy żałują, Pan przebacza, jeśli żałując, wracają do jedności z Bogiem i z radą swojego biskupa. No, to jest tekst ważny. Ignacy Antiocheński to też jest postać no, znana, tak mówiąc może trochę banalnie, więc nie jest to coś zupełnie wyrwanego z kosmosu. Pojawia się teraz problem napływu chrześcijan do Kościoła. Jest ich coraz więcej osób przyjmuje chrzest i w związku z tym pojawia się też problem większej ilości grzechów, w tym znaczeniu, że no tak jak mówiłem o zakonie, to kiedy zwiększa się ilość wyznawców, no jakoś słabnie też i blednie troszeczkę ta pierwotna gorliwość, ten zapał, w miarę też oddalania się od początku istnienia jakiejś wspólnoty, tu mówimy o Kościele. A więc i tutaj ten zapał troszeczkę przygasa i pojawił się problem, co robić z grzechami, zwłaszcza z tymi poważnymi, które pojawiły się u chrześcijan ochrzczonych, czyli o tych, którzy już przyjęli chrzest, czyli ich grzechy zostały zgładzone, ale popełnili grzechy. Jak trzeba reagować? Co trzeba robić? Wiemy, że chrzest daje czystą kartę, tak mówiąc zupełnie potocznie, gładzi wszystkie grzechy, ale chrzest przyjmujemy jeden raz w życiu. Nie można chrztu, rzecz jasna, powtarzać. W jaki sposób zatem można otrzymać przebaczenie grzechów? I w pierwotnym Kościele istniało stanowisko, które mówiło, że pokutę po chrzcie przyjąć można tylko jeden raz w życiu. Jeden, jedyny raz. Takie stanowisko choćby odkrywamy u Hermasa, to jest około roku 150. I można sobie wyobrazić konsekwencje, które temu towarzyszyły. Jeśli tylko raz można się było wyspowiadać po chrzcie, no to często nie chciano na przykład, by do takiej pokuty przystępowali ludzie młodzi, no bo nawet jeśli popełnili grzech, no to człowiek młody jeszcze ma przed sobą teoretycznie całe życie, więc jeśli popełni grzech drugi raz, to już nie otrzyma przebaczenia. Więc czekano często, zwlekano wręcz z przystąpieniem do tej pokuty do ostatnich chwil, tyle że jak te ostatnie chwile określić życia, pomijając już kwestię jakichś tam wypadków, nagłych zgonów, no to przecież nikt nie zna dokładnie, nawet w przybliżeniu daty swojej śmierci. Nie można powiedzieć, że ludzie tam po 70, no to umierają. No bo każdy umiera, ja też umieram. Znaczy umrę kiedyś, może na przykład jutro. Więc no, był to rzeczywiście pewien problem. I tu już się zarysowuje taki pierwszy, no nawet możemy powiedzieć konflikt. Czyli jak reagować wobec osób, które ciężko grzeszą po chrzcie? Czy traktować ich z miłosierdziem, narażając świętość Kościoła na, nawet zewnętrznie, w sensie w oczach pogan, na no jakąś, może nie śmieszność, ale jakąś utratę autorytetu, czy pozostać surowym, trzymać ostrą linię tego, że grzech jest po prostu totalnie niedozwolony po chrzcie i po tej jednorazowej pokucie i zachować pewien wizerunek Kościoła świętego, ale czy ta świętość rzeczywiście odpowiadałaby rzeczywistości, czy ludzie naprawdę żyli święcie, mając w głowie tę myśl, że nie mogą przystąpić do, my byśmy dzisiaj powiedzieli, do sakramentu pokuty. Szczególnie Tertulian mówił, że taka możliwość przystępowania częstszego do sakramentu pokuty oznaczałaby po prostu zgodę na grzech. Byłoby to wręcz według niego przyzwolenie na grzeszenie. Do tej pory, jak mówiliśmy, nie było żadnej praktyki pokutnej w sensie ustalonych rytów. Tu jednak od III wieku mniej więcej już to się nam pojawia. I u Tertuliana właśnie czytamy w jego dziele o pokucie. Dosyć interesujące podaje nam informacje. Mianowicie czytamy właśnie o eksmologezie, o tym wyznaniu grzechów. Jest to spowiedź, w której grzechy nasze Panu wyznajemy nie dlatego, jakoby o nich nie wiedział, lecz by przygotować przez wyznanie zadośćuczynienie, bo z wyznania rodzi się pokuta, a pokuta czyni Boga łagodnym. Bardzo piękne słowa. I dalej trochę tu pomijam, to jest dłuższy fragment. Modlitwy swoje, to co należy robić, modlitwy swoje postami wzmacniać, jęczeć, płakać i wołać dzień i noc do Pana Twego, przed kapłanami bić czołem o ziemię, a tych, którzy mili są Bogu, obejmować za kolana. No przepraszam, no tak napisał Tertulian, co ja zrobię. Wszystkich zaś braci prosić o wstawiennictwo w przebłaganiu za grzechy. Jest tu kilka elementów bardzo ciekawych, ja nie będę już ich omawiał, bo będziemy siedzieć tutaj 24 godziny prawdopodobnie. W każdym razie to ta prośba o wstawiennictwo braci jest bardzo ważna. Mamy tutaj też wzmiankę dotyczącą kapłanów, co no, z naszego punktu widzenia, naszych rozważań jest rzeczą ciekawą. Ale to, co jest najważniejsze, to w tym momencie, w sensie dziejów, pojawia nam się pojednanie, którego nie było do tej pory. Było jakieś wyznanie grzechów, jakaś taka próba przyznania się do błędu przed Eucharystią. Natomiast teraz pojawia się coś, co byśmy nazwali wręcz instytucją pojednania. I od początku należy ona do głowy wspólnoty czy gminy, którą był biskup. I tu mamy pewną ciekawostkę, to jest świadectwo Orygenesa. To jest takie świadectwo odosobnione, przypadek odosobniony, ale bardzo interesujący. Przeczytam fragment, który nas interesuje. Orygenes mówi, że spowiedź, która pozwala rozpocząć czas pokuty, w tym czasie penitent zostaje powierzony kapłanowi, który ma za zadanie towarzyszyć mu jako lekarz, który podaje dobry lek oraz pomagać mu przez cały okres pokuty. To jest świadectwo takie, no tylko jedno znamy Orygenesa z tego czasu. Jeszcze nie mamy tutaj oczywiście mowy żadnej o pokucie takiej usznej, indywidualnej, ale znowu z naszego punktu widzenia jest to dosyć ciekawy przypadek. Potem jeszcze Jan Chryzostom, święty Jan Chryzostom, dla tych, dla których pokuta publiczna, bo cały czas mówimy przede wszystkim o tym wspólnotowym przyznaniu się do grzechu czy wyznaniu grzechów, dla tych, dla których ona była zbyt bolesna, czy zbyt trudna, czy wręcz nie do przyjęcia, ma taką propozycję czy pomysł, żeby w sposób prywatny, po przyjacielsku rozmawiać z kapłanem. Tak to jest określone u Jana Chryzostoma, przyjacielska rozmowa z kapłanem. No, dla nas brzmi to już dosyć znajomo, natomiast oczywiście tu jeszcze nie mówimy bezpośrednio o sakramencie pokuty i pojednania. I na koniec tego odcinka jeszcze chcę poruszyć jedną rzecz, mianowicie chodzi mi o nieodpuszczalność pewnych grzechów. W tamtym czasie, jak już wspominałem, pojawia się ta surowość, czyli te właściwie dwie strony, czy być bardzo surowym, dbając o jakby wizerunek Kościoła, byśmy dziś powiedzieli, o jego świętość, czy jednak być łagodnym, przyjmować z powrotem tych, którzy po chrzcie ciężko zgrzeszyli. I tutaj stanowisko od tej strony surowej zajmuje już wspominany Tertulian, który w sposób bardzo ciekawy rozważa, czy podaje istnienie trzech rodzajów grzechów. Pierwszym grzechem to byłyby grzechy powszednie, te, które wszyscy popełniają i te, które nie wymagają żadnej takiej szczególnej publicznej pokuty. Grzechy średnie, tak zwane, które są możliwe do przebaczenia, one już wymagają publicznej pokuty i można za nie otrzymać normalnie przebaczenie. I ostatnia kategoria to są te grzechy najcięższe, grzechy śmiertelne, które nie podlegają przebaczeniu. Kościół ich nie może przebaczyć w oczach części ojców tamtego czasu. I tutaj w skład tych grzechów śmiertelnych, najcięższych wchodzi zabójstwo, bałwochwalstwo, oszustwo, bluźnierstwo i każda forma profanacji Bożej świątyni. Tertulian uważał, że ta surowość jest absolutnie potrzebna. I tak jak mówiłem, sakrament pokuty i pojednania rozwija się ze względu też na wydarzenia historyczne. Dochodzimy do chwili, kiedy pojawiają się bardzo poważne prześladowania. I tu są także ci chrześcijanie, którzy torturami są zmuszeni do wyrzeczenia się Chrystusa. pojawia się taka grupa tych chrześcijan, lapsi, czyli tych, którzy upadli. Są także ci, których nazywano sacrificati, a więc ci, którzy złożyli oficjalnie ofiarę bożką, wyrzekając się tym Chrystusa, oczywiście pod wpływem prześladowań, pod wpływem tortur. Na przykład torturowano dzieci czy żonę człowieka, chrześcijanina, mężczyzny, który, żeby nie dopuścić do cierpienia najbliższych, miał wyrzec się Chrystusa. No i pytanie, co z nimi robić, kiedy ustały prześladowania? Czy przyjmować ich na nowo do Kościoła, przebaczyć im grzech? Ale to jak traktować w takim razie tych, którzy przyjęli cierpienia, którzy się nie wyrzekli, stracili majątek, czy zdrowie, czy wręcz życie, zostali męczennikami? No więc znowu część stała na stanowisku, że tych lapsi nie wolno dopuszczać na nowo, natomiast część jednak ich przyjmowała. I tu ciekawą postacią jest Cyprian z Kartaginy, który najpierw opowiadał się za tym, że nie wolno przyjmować szczególnie tych sacrificati, tych, którzy składają ofiarę bożką. Nie można na powrót przyjmować do Kościoła, mimo że o to proszą, ale zmienił zdanie, znowu pod wpływem, to jest takie, możemy powiedzieć, działanie duszpasterskie jego, pod wpływem nowych działań przeciwko Kościołowi, to znaczy pojawiło się widmo nowych prześladowań i znowu ludzie, chrześcijanie mogli być torturowani i Cyprian kapitalnie przewidział, że nie będą w stanie utrzymać się przy wierze w Jezusa, jeśli nie będą umacniani Eucharystią, a nie mogą brać udziału w Eucharystii, jeśli nie są do niej dopuszczeni ze względu na swój poprzedni grzech, którego nie da się, czy Kościół nie może odpuścić, więc tu się koło zamykało. I przeczytam fragment, który zapisał Cyprian z Kartaginy właśnie, bo najpierw nikt nie jest zdolny do męczeństwa, jeśli go Kościół nie uzbroi. Załamie się duchowo, jeśli przyjęcie Eucharystii go nie umocni i nie zachęci. Skoro zaś Duch Ojca przemawia przez tych, którzy są wydani i wyznają Jego imię, to czyż może być zdolny do wyznania i zdecydowany ten, który przedtem razem z pokojem nie otrzymał Ducha Ojca, który umacnia swe sługi i mówi przez nas i składa przez nas wyznanie? To wystarczyło, to rozumowanie wystarczyło Cyprianowi, żeby na nowo przyjmować do Kościoła tych, którzy upadali. I już na zakończenie tylko podam taką ciekawostkę. Poza tymi lapsi, poza tymi, którzy wycofywali się czy wyrzekali się wiary pod wpływem cierpienia, pod wpływem prześladowań, istniał także problem cudzołóstwa. No bo tymi podstawowymi grzechami, najważniejszymi, najcięższymi, których według oceny niektórych Kościół nie mógł odpuszczać, to było zabójstwo, cudzołóstwo i apostazja, oficjalne odstępstwo od wiary. No i właśnie jeśli chodzi o cudzołóstwo, byli biskupi, którzy jednak dopuszczali na nowo do wspólnoty Kościoła cudzołożników. To tej stronie surowej bardzo się nie podobało i już naprawdę na koniec fragmencik znanego nam już dobrze Tertuliana, który oskarża jednego z biskupów, który pozwala powrócić poprzez pokutę oczywiście do Kościoła tym, którzy popełnili grzech cudzołóstwa i napisał w ten sposób, właśnie oskarżając owego biskupa. Gdzież pójdziemy ogłaszać tę naszą wyrozumiałość? Myślę, że na drzwiach wejściowych owych miejsc rozwiązłości, pod szyldem rozwiązłości. Tam trzeba ogłaszać podobną pokutę w miejscach, gdzie grzech się popełnia. I to na tyle w drugim naszym odcinku historii sakramentu pokuty i pojednania w ramach rekolekcji Spowień Święta. To był 6. odcinek. Obawiam się, że jeszcze ze 2 przynajmniej zrobimy takich odcinków historycznych, więc jeśli ktoś się czuje troszeczkę zaspany, to proszę przewinąć internet do przodu i wskoczyć od razu do odcinka może 8. Tak sobie myślę. Bardzo dziękuję za uwagę. Pokój i dobro.